Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Pod koniec kampanii wyborczej, dziwacznej nieco i niemerytorycznej do bólu, pominę tu litościwie tak zwaną debatę telewizyjną, której nie było, bo w tej formule być nie mogło. To było takie postpolityczne disco polo. Show z ponad 7-milionową widownią w piku, jak mawia prezes Kurski. Rzecz w tym jednak, że kandydaci obiecujący gruszki na wierzbie odwołują się do społecznej amnezji i ignorancji. Zapominając na przykład, że owe obietnice od sasa do lasa może przyszły prezydent zrealizować jedynie mając za sobą sejmową większość. A takową na dzisiaj ma tylko jeden kandydat, Andrzej Duda. To też dziś wracamy do swoistego serialu edukacyjnego dotyczącego myśli, idei, ideologii, nurtów, ustrojów, doktryn i systemów politycznych. Gościem, ekspertem jest dziś pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny specjalista w tej dziedzinie. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
A temat dzisiejszy to kapitalizm. Proponuję, panie profesorze, ze względu na stopień jego wieloznaczności i skomplikowania, zacząć dziś tylko od historii tej idei, koncepcji, nurtu czy ustroju społeczno-gospodarczego.
No właściwie słowo kapitalizm było formułowane dopiero w XIX wieku i to właściwie przez jego przeciwników, bo jeżeli rozumiemy przez słowo kapitalizm ustrój gospodarczy, ale i społeczny oparty na prywatnej własności, no to on się oczywiście kształtuje już od wieku średniowiecza.
Czyli na kapitale oparty, tak?
Ale kapitał, tak, kapitał to przede wszystkim własność. My oczywiście rozumujemy często w takiej, przez pryzmat takiej teorii, którą pod koniec XIX wieku Max Weber, wybitny socjolog niemiecki, ujął w tej głośnej rozprawie Etyka protestancka, duch kapitalizmu, według której to dopiero reformacja zapoczątkowała ten właśnie nowoczesny ruch gospodarczy, ale no jak popatrzymy na komuny miejskie w Italii, nad Renem, czy w północnej Francji, czy w Anglii pod koniec średniowiecza, no to już ten ruch mamy jeszcze przed reformacją.
Ale przemysł się pojawił i on właściwie był tym nośnikiem kapitalizmu w gruncie rzeczy, prawda? Technika, technologia, maszyny.
A no to tutaj już mamy drugie pojęcie, niekoniecznie pokrywające się z kapitalizmem, czyli industrializacja albo industrializm, jak to woli, czyli cywilizacja przemysłowa.
No, ale to też się mieści w tej formule.
No ciekawe, że na przełomie XIX-XX wieku, kiedy mamy do czynienia z boomem industrialnym, czyli z przełomem właśnie industrialnym w Europie Zachodniej, no to największy ten boom mamy właśnie w regionach katolickich. W samych Niemczech to jest przede wszystkim Nadrenia, Westfalia, zachodnie prowincje i Górny Śląsk. No zupełnie ta teoria Maxa Webera w tym momencie legła w gruzach.
A Anglia, czy też Wielka Brytania może?
No, Wielka Brytania to jest oczywiście pionier rewolucji przemysłowej, która tam się rozpoczyna najwcześniej, czyli na przełomie XVIII-XIX wieku. I tu istotnie mamy do czynienia także z tym wszystkim, co się zazwyczaj kojarzy z tą rewolucją przemysłową, czyli wynalazki, maszyny parowe, tkanie oparte na właśnie napędzaniu parą, ale także przemiany własnościowe, które rozpoczyna rzeczywiście reformacja, bo zabór mienia kościelnego daje początek wielkim fortunom.
A ten globalny rozwój takich instytucji no, ponadnarodowych, ponadpaństwowych,
no,
kiedy to się zaczęło?
To już mamy kolejne pojęcie, które w jakimś sensie łączy się z pojęciem kapitalizmu, ale niekoniecznie się z nim pokrywa, bo mamy pojęcie globalizacji, prawda? Czyli takich ogólnoświatowych powiązań gospodarczych, społecznych. Z tym mamy już do czynienia rzeczywiście na przełomie XIX-XX wieku te tak zwane więzi transatlantyckie, czyli powiązania gospodarcze między Starym a Nowym Światem, one już rozpoczynają się właśnie wtedy. No, wzrost gospodarki amerykańskiej na właśnie przełomie XIX-XX wieku jest tutaj szczególnym tego dowodem.
Czyli jeśli umieścimy początki kapitalizmu jeszcze nie nazwanego w średniowieczu, to jednak XIX wiek to byłby taki czas, kiedy to się wszystko kształtuje i obrasta różnymi pojęciami, różnymi znaczeniami.
Tak, zdecydowanie. To jest ta epoka przejścia, mówiąc tak górnolotnie. I tutaj ważna uwaga, bo często wmawia się nam, że kapitalizm czytaj laissez-faire, to znaczy wolna amerykanka w sensie zero obecności państwa albo bardzo minimalna obecność państwa w sferze gospodarczej. Jak popatrzymy na wszystkie wiodące gospodarki europejskie, w tym także brytyjską, wtedy w XIX wieku rola państwa, instytucji państwowych, regulacji państwowych jest bardzo ważna i w związku z tym także spójrzmy na to, co dzieje się na naszych ziemiach, bo często spotykamy się dzisiaj z teorią, że rozbiory modernizowały Polskę. Otóż nie, otóż pozbawienie nas własnej państwowości było wielkim czynem cofającym nas w rozwoju.
No ale taki laissez-faireyzm, czy też może dziki kapitalizm, bo takich pojęć się również używa, prawda? To był taki początek tego wszystkiego, co dzisiaj rozumiemy przez kapitalizm. Ja bym chciał zostać przy historii jednak.
No rzecz jasna, poczynając właśnie od wysp brytyjskich, od końca XVIII wieku, tutaj zawsze ta prywatna inicjatywa, też prywatna przedsiębiorczość, też inwencja, wynalazki, zawsze torowały drogę, ale to nie działo się w próżni instytucjonalnej. Ramy instytucjonalne, prawne zawsze dawało państwo i zarówno w Zjednoczonym Królestwie, jak i w Rzeszy Niemieckiej, Republice Francuskiej zawsze tak było. Więc tu oczywiście, jeżeli ktoś mówi, że w ogóle państwa nie było, to mija się z prawdą, bo rzeczywistość była taka od początku, od końca XVIII wieku, że państwo miało naprawdę dużo do powiedzenia. Chociaż nie było to oczywiście państwo etatystyczne w rodzaju jakiegoś socjalizmu.
Panie profesorze, kapitalizm to Europa. Można tak zawęzić to pojęcie na początek?
No tak, to przede wszystkim Europa, a jeszcze można uściślić Europa Zachodnia. I z chwilą też budowy czy ekspansji kolonialnej mocarstw zachodnioeuropejskich, to się przenosi właśnie, mamy do czynienia z pierwszą falą globalizacji w tym sensie, prawda? No Stany Zjednoczone najlepszy przykład.
A jaką częścią tego zjawiska był kolonializm właśnie? Bo tu mamy tak zwaną gospodarkę rabunkową, prawda?
Był takim wehikułem czegoś, co można nazwać globalizacją, czyli przenoszeniem na inne kontynenty takich zachodnioeuropejskich norm instytucjonalnych czy ustroju gospodarczego. Najbardziej, najlepiej to się przyjęło na kontynencie północnoamerykańskim, Stany Zjednoczone, Kanada, dlatego że tam po prostu przeszli ludzie.
No taki był początek.
Ale to było najistotniejsze, bo jak popatrzymy na to, co działo się w Chinach, na przykład na przełomie XIX-XX wieku, gdzie obecność Europejczyków też była silna, ale to się tam, ten kapitalizm w takim ujęciu jak w Północnej Ameryce nie zakorzenił się, bo inna była kultura.
No inne podstawy, również filozoficzne poniekąd, prawda?
No, mówimy o szeroko pojętej kulturze. Enklawy europejskie, gdzieś tam dzielnice w Szanghaju, czy w Kantonie, czy w Hongkongu, w Makao, to nie wystarczyło, żeby przesycić tą kulturą, z której wyrasta to, co nazywamy kapitalizmem, te wielkie państwa, jakim są Chiny.
A Afryka wobec tego? Spójrzmy na Afrykę w tym kontekście. To jest czysty kapitalizm, wyzyskujący kolonializm.
Afryka, tutaj oczywiście trzeba też tą Afrykę w jakimś sensie podzielić, przynajmniej na dwa sektory, prawda? No na północ od Sahary i na południe od Sahary. Ale generalnie, jeżeli można mówić tutaj o jakichś zaczątkach kapitalizmu w wczesnej fazie, to są tylko ten południowy cypel Afryki, czyli kolonie burskie, holenderskie, prawda? Które tworzą się w połowie XVII wieku, potem się rozwijają, jak wiadomo, we własną właściwie państwowość.
Natomiast dzisiejsze RPA głównie. Prawda?
Tak, Związek Południowej Afryki, potem RPA, członek przez jakiś czas Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Natomiast w tych bardziej pustynnych krajach saharyjskich Afryki, tutaj nie mamy w ogóle do czynienia z kapitalizmem. No, także trzeba mieć świadomość, że warunki geograficzne temu nie sprzyjają. No, trudno budować cywilizację nazwijmy to, kapitalizmu w dżungli Kongo. Tam zupełnie, jak wiemy, Belgowie budowali coś innego.
No tak, tam się eksploatowało raczej różne surowce, między innymi tą dżunglę również. Panie profesorze, spójrzmy na Japonię. Jak to się stało, że w Japonii kapitalizm później tak wystrzelił?
No bo Japonia dopiero w połowie XIX wieku, i to właściwie pod przymusem, to jest tak zwana dyplomacja kanonierek, otworzyła się na świat zewnętrzny, bo właściwie od XVII wieku przez kolejne stulecia państwo kwitnącej wiśni było w takiej samoizolacji. Dopiero właśnie od połowy XIX wieku wchodzi w okres bardzo, bardzo takiej modernizacji. Ale też tej modernizacji nie należy identyfikować z kapitalizmem na wzór na przykład brytyjski czy generalnie zachodnioeuropejski. Tam mamy do czynienia z pewną specyfiką do dzisiaj japońskiego kapitalizmu. Te wszystkie takie kartele oparte też na rodzinnych różnych powiązaniach, co nie oznaczało, że to państwo nie było sprawne. Rosja w 1905 roku o tym się bardzo boleśnie przekonała.
Panie profesorze, kapitał to kapitaliści, czyli fortuny, które się rozrastały dzięki tym wszystkim zjawiskom, które pan wymienił, ale również tak zwana, przepraszam za marksistowskie określenie, klasa robotnicza.
No tak, robotnicy, rzecz jasna, to jest element, bez którego nie można mówić o gospodarce przemysłowej, czy jak to woli, kapitalistycznej. Ale bardzo, bardzo szybko ta kategoria społeczna była mocno zideologizowana właśnie przez marksistów, którzy identyfikowali właśnie, jak mówili, proletariat z wehikułem rewolucji, ale bardzo szybko się okazało, ku ich mocnemu zdziwieniu, że no właśnie, robotnicy przede wszystkim marzą o stabilnej płacy, która by umożliwiała stabilne życie rodzinne, własne mieszkanie z ogródkiem najlepiej i niekoniecznie walka z wiarą, w której wyrośli. Zresztą w sensie socjologicznym byli to przede wszystkim ludzie ze wsi, prawda? Jak popatrzymy, skąd się brał we wczesnej fazie industrialnego rozwoju proletariat, no to ze wsi właśnie.
I upowszechnienie własności zmieniło ten układ, który był tak ładnie opisany w Kapitale Marksa.
No właśnie, zresztą jak to ktoś sobie poczyta te kluczowe teksty marksizmu, chociażby Manifest Komunistyczny, tam na przykład widać, że oni kompletnie nie widzą większości społeczeństwa. A większość społeczeństwa wtedy w połowie XIX wieku żyła na wsi. Tam w ogóle nie ma ani słowa na ten temat. I aż dziwne jest, że jeszcze dzisiaj są ludzie, którzy uważają te teksty za dowód wybitnej analizy socjologicznej.
No tak, jesteśmy pod koniec XIX wieku, mamy kapitalizm dziki, jak mówią niektórzy, i mocno niesprawiedliwy. Czy to jest również przyczyna jego rozwoju i ekspansji?
To znaczy, on nie był taki dziki. To też trzeba zweryfikować takie publicystyczne tezy, no bo jak popatrzymy na przykład na naszych sąsiadów na Zachodzie, czyli Rzeszę Niemiecką, to już Bismarck w latach 80. XIX wieku wprowadzał ustawodawstwo społeczne, ubezpieczenia społeczne od wypadków, od bezrobocia. I Rzesza Niemiecka pod tym względem jest pionierem na początku XX wieku, jeszcze przed I wojną światową, kopiują te wzorce niemieckie Brytyjczycy, więc to nie jest tak, że to był taki zupełnie bez żadnych regulacji kapitalizm. On natomiast był rzeczywiście pozbawiony takiego ciążącego na gospodarce etatyzmu.
Ale ten kapitalizm, jeszcze raz przepraszam za to określenie, dziki, jak mówią niektórzy, również w jaki sposób wywołał socjalizm i komunizm?
No, to było
przecież niesprawiedliwość społeczną, prawda?
To w jakimś sensie można powiedzieć było przede wszystkim związane z pewnym procesem, który można trywialnie opisać jako zjadanie przez kapitalizm, a właściwie kapitalistów, własnego ogona albo podcinanie gałęzi, na której żyli. Krótko mówiąc, w pewnym momencie kapitaliści stali się wrogami własności, to znaczy w momencie koncentracji kapitału, prawda, kartele i różne inne trusty i tego typu formacje, one bardzo wrogo patrzą na rozproszenie własności, na tak zwanych drobnych właścicieli gospodarstwa czy warsztaty rodzinne. To na początku XX wieku staje się passé, jak słyszymy, A to z kolei bardzo napędza właśnie ruch socjalistyczny, który zresztą na to zwraca uwagę na przykład Leon XIII, papież, prawda, w swojej encyklice Rerum Novarum, czyli katolicka nauka społeczna, która właśnie zwracała uwagę na to, że kapitaliści tak postępując podcinają własne korzenie.
No i to właściwie zreformowało poniekąd kapitalizm, prawda? Te wpływy, no cokolwiek by nie mówić o marksistowskich, ale również katolickiej nauki społecznej, jakoś utemperowało kapitalizm. Można taką tezę zaryzykować?
No, to też pokazuje jego, mówiąc klasykiem, plusy dodatnie, to znaczy umiejętność pewnej adaptacji, prawda? To znaczy ten reformizm społeczny, czyli ta legislacja w kierunku zabezpieczenia bytu społecznego robotników, ona rzeczywiście postępuje także po I wojnie światowej, a do tego dochodzi cała ta sieć stowarzyszeń robotniczych, które w większości przecież nie identyfikują się z komunizmem.
I upowszechnienie własności, można dodać, tak?
I upowszechnienie własności, no to jest ta tkanka społeczna, która jest największym zabezpieczeniem, prawda? Jeżeli, jak popatrzymy, no tak upraszczając, jeżeli będzie taka sytuacja, że są tylko tak zwany wielki międzynarodowy, bezosobowy kapitał skupiony gdzieś w międzynarodowych korporacjach, a potem są tylko rozproszeni robotnicy czy pracownicy tych korporacji, to jest najniebezpieczniejsza sytuacja, z gruntu rewolucyjna.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. W następnej audycji pod tym hasłem wrócimy do kapitalizmu już po I wojnie światowej. Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Bardzo dziękuję.
Komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a to była Polityczna Dogrywka. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam wyjątkową Ciszę Wyborczą za 2 tygodnie. O tej samej porze kłaniam się państwu. Do usłyszenia.
Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.